Raport z Kijowa.
Minęła 9.30, 6 stycznia, dziś Święto Trzech Króli, ale biorąc pod uwagę, że nadaje z Drohobycza, to tutaj my uprawiamy pewnej maści synkretyzm międzykonfesyjny. Dzisiaj także jest według rytu wschodniego Wigilia Bożego Narodzenia. Witam się z Państwem, Artur Żak, a realizuje tę audycję Asia Reiner. Zaczniemy tradycyjnie nasz raport z Kijowa wiadomościami, które podebrała na 317 dzień pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę Daria Gordijko. Władimir Putin polecił rosyjskim żołnierzom na Ukrainie wstrzymać ogień na okres Bożego Narodzenia, czyli od 6 do 7 stycznia. Kancelaria prezydenta Ukrainy nazwała to gestem propagandowym, a Wołodymyr Zełenski powiedział, że w ten sposób Federacja Rosyjska planuje ukryć przygotowania nowej agresji. Putin zastosuje tak zwany rozejm bożonarodzeniowy, aby przynajmniej na jakiś czas powstrzymać natarcie sił zbrojnych na wschodzie, powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował także rozejm, wyraził niedowierzanie w słowa Putina i powiedział tak. Był gotów zbombardować szpitale, przedszkola, kościoły 25 grudnia i na Nowy Rok. Myślę, że próbuje znaleźć trochę tlenu, żeby odetchnąć, powiedział Joe Biden. Prezydent Turcji przeprowadził rozmowy telefoniczne z Putinem i Zełenskim. Erdogan wezwał Putina do jednostronnego zawieszenia broni na Ukrainie, a Zełenskiemu obiecał negocjacje w kwestii właśnie ustanowienia pokoju pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską. Z kolei Niemcy, podążając za Stanami Zjednoczonymi, przekażą Ukrainie baterie systemów przeciwrakietowych Patriot i pojazdy bojowe opancerzone Marder. Decyzję tę niemiecki rząd ogłosił po rozmowie telefonicznej z Joe Bidenem i Olafem Scholzem. Założyciel prywatnej firmy wojskowej Wagner, Jewgeni Prygorzyn, jest zainteresowany zajęciem Bachmuta, ponieważ zamierza przejąć kontrolę nad kopalniami soli i gipsu, powiedział agencji Reuters wysoki rangą informator z Białego Domu. Reuters pisze, że obsesja Rosji na punkcie Bachmuta wynika z motywów pieniężnych. Z kolei sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zakończył działanie powołanej w lipcu misji do spraw zbadania ataku na kolonię w okupowanej Ołeniwce. W tym ataku zginęło ponad 50 ukraińskich jeńców wojennych. Jako powód podano brak warunków do działania misji na miejscu zdarzenia. Potrzebujemy jasnych gwarancji bezpieczeństwa i dostępu z obu stron. Nie mieliśmy pewności, że je otrzymaliśmy, powiedział przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ. I to są najważniejsze wiadomości zebrane przez Darię Gordijko na dzisiejszy poranek. I mam nadzieję, że na antenie mamy już naszych kolegów z redakcji ukraińskiej, Pawła Bobołowicza i Dmytra Antoniuka.
Dzień dobry, Arturze. Tak, Paweł Bobołowicz informuje, że się włączył już do naszej rozmowy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, że rozpocząłeś raport z Kijowa, wyręczając mnie. A dlaczego, to za chwilę powiem, ale przywitajmy się jeszcze z Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dmytro Antoniuk się melduje. Jestem.
To wspaniale i w ten sposób Drohobycz, Kijów i Mukaczewo, bo proszę Państwa, jestem w Mukaczewie na Zakarpaciu. To teren dosyć niezwykły też z perspektywy działań wojennych. Można by było powiedzieć, że nie jest to miejsce, w którym akurat chyba ja miałbym trafić, bo tutaj z pozoru nic takiego wojennego bezpośrednio się nie dzieje, ale wojna mnie ściągnęła do Mukaczewa, chociaż tutaj bezpośrednio jest tak spokojnie, chyba tak można powiedzieć, że nawet nie ma godziny policyjnej. I jak na Zakarpaciu, jest o wiele cieplej niż na pozostałej części Ukrainy. Świeci słońce i miasto żyje sobie takim bardzo ciekawym, przyjemnym rytmem. Jestem w Mukaczewie kolejny raz, ale chyba za każdym razem wpadam tutaj na chwilę i uciekam, a za każdym razem wynoszę z Mukaczewa takie dobre, ciepłe wrażenie. No i miasto jest oczywiście zachwycające architektonicznie, ale też bardzo ciekawe w tym sensie. sensie etnicznym, ludzkim, bo przecież Zakarpacie to jest po prostu etniczna mozaika. I dzisiaj też przeprowadziłem rozmowę, którą mam nadzieję, że jutro uda się przygotować ją, czy uda się przygotować ją na jutro do programu wschodniego z biskupem diecezji mukaczewskiej, biskupem rzymskokatolickim Mykołą Łuczokiem. I to rozmowa, która też dotyczy właśnie tej kwestii i wieloetniczności, i tego niezwykłości tego miejsca, ale być może też pewnego szansy na to, by procesy, które tutaj mają miejsce, stały się też takimi elementami, które mogłyby zarazić może w procesie pojednania Polaków i Ukraińców. Zobaczymy, czy uda mi się przygotować na rozmowę na jutro, bo z Mukaczewa czeka mnie dosyć jeszcze skomplikowany powrót do Warszawy, a tutaj do Mukaczewa przyjechałem i tak jak wspomniałem ze względów wojennych, chociaż wojna stąd jest daleko, ale tutaj jest na leczeniu jeden z naszych przyjaciół, ukraiński żołnierz, który został ranny pod Bachmutem i przyjechałem przede wszystkim do niego z życzeniami, pozdrowieniami, ale też po to, by być może pomoc w jego rehabilitacji dalej była mu udzielona w Polsce i pewnie tak się stanie. Ale Artur Żak wywołał temat, którym oczywiście też żyje i Mukaczewo, żyje cała Ukraina, żyją ukraińskie media, czyli kwestia zaproponowanego rozejmu na czas bożonarodzeniowy, bo tak jak Arturze powiedziałeś, rzeczywiście dzisiaj w Polsce, w świecie katolickim uroczystość trzech króli, nie tylko w Polsce, bo tutaj przed chwilą o tym rozmawiałem przecież z biskupem rzymskokatolickim, ale też w obrządku wschodnim, czy według kalendarza juliańskiego, Wigilia Bożego Narodzenia. I wykorzystując ten termin, rzeczywiście Putin posunął się do ruchu, no właśnie, czy ruchu faktycznego, czy ruchu pozornego. Dmytro Antoniuk, w Kijowie na pewno, Dmytrze, obserwujesz reakcje ukraińskie na to, co powiedział Putin, jak to z tej perspektywy wygląda.
Z naszej perspektywy wygląda to tak, że no najfajniejsze, że co ja przeczytałem w reakcji na tą propozycję putinowską, to jest to, że nasi hajmarcy proszą przekazać Putinowi, że my świętowaliśmy Boże Narodzenie 24 i 25 grudnia, a 6 i 7 nie jest dla hajmarców dzień wolny.
I to nie tylko jedyna ukraińska reakcja, bo zareagował też prezydent Zełenski. Wiemy, jaka jest oficjalna reakcja. Czy Ukraina też ustami oficjalnych przedstawicieli zaakceptowała tę propozycję Putina, Dmytrze?
Jasne, że nie. Przedstawicieli i prezydent Zełenski, i przedstawicieli jego biura powiedzieli, że to jest po prostu prowokacja, to jest próba Putina, żeby po prostu uzyskać czas dla swego, żeby wojsko odpoczęło, żeby przegrupowało się i z nowymi siłami uderzyło w Ukrainę, w wojska ukraińskie. Nas to nie jest żadna propozycja w rozejmu, żadna propozycja pokoju. My nie wierzymy w to, co Rosjanie nam proponują, bo że takich rozejmów, takich bożonarodzeniowych rozejmów za ostatnie 8 lat, już ponad 8 lat, było dużo i żadna z nich nie sprawdziła się, zawsze byli ostrzały, zawsze ginęli nasi żołnierze na froncie niby tych rozejmów, także i tego razu też nie mamy żadnych złudzeń.
Pierwszy wczoraj zareagował Michał Podolak, doradca prezydenta Zełenskiego. Właściwie odpowiedź Ukrainy rzeczywiście jest krótka. Ty, Dmytrze, powiedziałeś o tych hajmarcach, ale przecież to wszystkie narzędzia do przerwania ognia ma Rosja. Po prostu wystarczy, że przestanie strzelać i wycofa się z ukraińskich terytoriów. Tak mniej więcej też można chyba skrócić wypowiedź prezydenta Zełenskiego. Zresztą wydarzenia tej nocy i ataki tej nocy ze strony Federacji Rosyjskiej to ataki, nie obrona przecież, dowodzą tego, że tej woli nie ma, a i że jest to działanie propagandowe. Artur Żak, Arturze, ty śledzisz oczywiście też rosyjskie, ale też separatystyczne media. Tam też pojawił się ciekawy wątek, jeśli chodzi o kwestię tej propozycji Putina.
Znaczy generalnie ta propozycja zawieszenia broni, jednostronna propozycja zawieszenia broni przez zresztą przedstawiciela państwa agresora jest bardzo kuriozalnym, właśnie kuriozalną propozycją. Tak, śledzę też separatystyczne i tutaj zauważyłem przepotężny rozłam, bo z jednej strony są oficjalne wypowiedzi Ministerstwa Obrony Rosji, że oni wprowadzają zawieszenie broni, że prezydent tak nakazał, Szojgu wprowadził w życie rozporządzenie prezydenta, ale z kolei między innymi Puszylin, czyli który się uznaje za szefa Donieckiej Republiki Ludowej, stwierdził, że faktycznie prezydent jako chrześcijanin, jako prawosławny zalecił zawieszenie broni, ale oni się do tego nie dostosują. I w identycznym tonie wszystkie kanały telegramowe powiązane z wagnerowcami twierdzą, że ich to nie obowiązuje. I moim zdaniem to jest przepotężny rozłam, bo wcześniej się bardzo rzadko albo praktycznie nigdy nie zdarzało, żeby ktokolwiek, a szczególnie ktoś taki jak Puszylin, był w stanie podważać słowa prezydenta Putina. Jednocześnie do tego też się dołączyli komentatorzy typu kolaboranta uciekiniera byłego deputowanego Werchownej Rady Najwyższej Ukrainy Ilii Kiwy, który stwierdził, że faktycznie prezydent Putin jako osoba prawosławna, jako osoba uduchowiona zaleciła takie zawieszenie broni, ale reżim kijowski nie jest reżimem prawosławnym i lud prawosławny Ukrainy jest zakładnikiem tego reżimu, a mieszkańcy zachodniej Ukrainy, jak to ich określa, Galicjanie, to w ogóle katolicy i im zależy tak naprawdę na pomszczeniu swoich nazistowskich przodków. Więc teraz w telegramie tym ultrapatriotycznym, że to tak określę, rosyjskim, krąży cały czas powtarzana mantra, że generalnie reżim ukraiński, Ukraińcy to nie prawosławni, więc ich to zawieszenie broni nie dotyczy, a prezydent chciał zrobić dobrze prawosławnym ludziom, którzy by spokojnie mogli się udać do cerkwi. Z kolei jeszcze jedną informację podam. Inform Napalm, czyli taka wspólnota dziennikarzy śledczych, przede wszystkim wyłapująca różnego rodzaju fejki rosyjskie wymierzone w stronę Ukrainy, uprzedza obywateli Ukrainy, którzy przebywają teraz na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską, że prawdopodobnie mogą być ataki na cerkwie, czyli mogą być prowokacje w cerkwiach, czyli ataki terrorystyczne, i uprzedzają, żeby jednak starać się nie udawać na msze do cerkwi właśnie podczas tego tak zwanego zawieszenia, jednostronnego zawieszenia broni. Ale jak śledzę, co się dzieje teraz na tych najbardziej neurologicznych częściach frontu, to zarówno pod Soledarem, zarówno pod Bachmutem działania ofensywne ze strony Federacji Rosyjskiej trwają, więc tak jak powiedział Dmytro, to jest pozorne zawieszenie broni i pokazanie światu jakichś chrześcijańskich wartości, których ponoć Kreml, a przede wszystkim uduchowiony przywódca tego państwa się dotrzymuje.
Wspomniałeś byłego polityka ukraińskiego Ilię Kiwę, nie byle jakiego polityka, bo to przecież był deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, człowiek, który zaczynał w prawym sektorze. Wydawało się, że ma radykalne proukraińskie poglądy i był na Ukrainie i zaczął głosić te prorosyjskie poglądy na Ukrainie. Ukraina miała szansę coś z tym zrobić w ostatnich latach, ale jednak nie zrobiła i takie osoby, nie tylko on, swobodnie z Ukrainy wyjechały i teraz, jak widać, są silnym narzędziem propagandy rosyjskiej, można powiedzieć, chyba szkoda, ale zaskakujące, a może nie zaskakujące, są reakcje Zachodu. Wydawałoby się, że na Zachodzie ten temat rozejmu zostanie podchwycony, że będzie jakaś próba nacisku na Ukrainę, żeby rzeczywiście do rozejmu doprowadzić, ale wygląda na to, że tym razem Zachód zareagował realistycznie i że nie uwierzył w to. Świadczą chyba o tym też słowa prezydenta Bidena. Arturze?
Szczerze mówiąc, mnie to zaskoczyło. Dokładnie myślałem, że jak najbardziej trafi to na podatny grunt w Europie i generalnie na Zachodzie. Tak, już słowa Bidena cytowałem. Tutaj bym też zacytował przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, który powiedział, że jedynym agresorem jest Kreml. Ukraiński naród to jest ofiara. Jedyny sposób na zawieszenie broni to wyprowadzenie rosyjskich wojsk z terenu Ukrainy. A wszelkie jednostronne zawieszenia broni są fałszywe i dwulicowe. I są tak samo groteskowe jak aneksja terenów, czy też referenda, które organizowała Federacja Rosyjska. Ale także się wypowiedziała też minister spraw zagranicznych Baerbock. Ona też powiedziała, że zawieszenie broni jest możliwe tylko wtedy, kiedy Rosja zabierze swoich żołnierzy do domu i wtedy wojna się skończy. I że chodzi też o Putinowi, reżimowi rosyjskiemu, państwu rosyjskiemu, właśnie o ten chwilowy oddech, żeby się przegrupować. Jednocześnie też się wypowiedział ONZ ustami Dużerika, czyli rzecznika sekretarza generalnego, który też powiedział, że nic nie zastąpi sprawiedliwego pokoju na mocy Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego, ale każda perspektywa jakiegokolwiek zawieszenia broni jest mile widziana przez sekretarza generalnego. Wypowiedział się także Departament Stanów Zjednoczonych, bo Ned Price powiedział, że to też jest cyniczne i pojawia się kilka dni po tym, kiedy Moskwa dokonała noworocznych ataków na Ukrainę. Tutaj też to było pewnie nawiązanie do słów Bidena o tym, że w czasie Bożego Narodzenia 25 grudnia Rosja atakowała rakietami szpitale, kościoły i infrastrukturę cywilną, a teraz proponuje zawieszenie broni właśnie w jednostronnym porządku.
Daria Hordyjko podrzuca nam informację. W ciągu ostatniego dnia armia rosyjska ostrzeliwała obwód chersoński 58 razy z artylerii, dział przeciwlotniczych, moździerzy i czołgów. Tak to wygląda w wydaniu Federacji Rosyjskiej. Jest też reakcja Litwy, o której chciał powiedzieć Dmytro.
Tak. Minister obrony Litwy Arvydas Anušauskas powiedział o tym, że bardzo ostro o tym powiedział, że Rosjanie chcą z tego bożonarodzeniowego rozejmu, żeby z nowymi siłami po prostu zabijać Ukraińców we własnym kraju. To cytuję słowa ministra obrony Litwy. No, czyli innymi słowy, to znaczy, że mordercy trochę zmęczyli się i chcą jeden dzień bodajże odpocząć.
Panowie, dzień dzisiaj jest niezwykły, bo tak jak powiedzieliśmy w Polsce czy w świecie rzymskokatolickim, uroczystość Trzech Króli według kalendarza juliańskiego zaczyna się Wigilia Bożego Narodzenia. Artur, Żak, Arturze, przygotowałeś specjalną w związku z tym muzykę na dzisiejszy raport z Kijowa.
Tak, niezależnie od konfesji możemy kolędować nawet jako rzymscy katolicy do 2 lutego, jeżeli się nie mylę, się kolęduje. Faktycznie dzisiaj też jest wyjątkowy dzień, bo Trzech Króli tutaj na zachodzie Ukrainy często można było zobaczyć procesję właśnie Trzech Króli. Niestety w tym roku ta znana procesja ten orszak Trzech Króli w Mościskach Podlwowskich niestety nie odbędzie się w takim wymiarze jak co roku, a utwór jest wyjątkowy, bo to jest kolęda. Kolęda uznawana przez wszystkim za kolędę łemkowską, bo faktycznie ją słowa napisał Bohdan Antonycz, urodzony w Nowicy na Łemkowszczyźnie, ale on w tej kolędzie połączył tradycje zarówno łemkowskie, jak i bojkowskie i nawet huculskie. A wykona tę kolędę Krystyna Solowi, która pochodzi z Drohobycza, z miasta, w którym akurat teraz przybywam, a kolenda się nazywa Narodywsia Boh na saniach.
Raport z Kijowa.
Ra- raport z Kijowa dzisiaj jeszcze dodatkowo, oprócz Kijowa, oprócz Drohobycza, z Mukaczewa. Siedzę na Mukaczewskiej ulicy przy kawiarnianym stoliku w kawiarni, w której nie ma prądu, bo do Mukaczewa wojna dociera też właśnie w tej postaci wyłączenia prądu. Tutaj są codziennością i codziennością jest ciężka praca oczywiście w takiej sytuacji. Spoglądam na przepiękny kościół świętego Marcina w Mukaczewie. Jeszcze raz nawiążę do tej rozmowy, którą dzisiaj odbyłem z biskupem diecezji katolickiej mukaczewskiej, Mykołą Łuczokiem. Mam nadzieję, że jutro ta rozmowa też pojawi się na antenie. A gdy rozmawiamy o tym okresie świątecznym w świecie rzymskokatolickim Trzech Króli, a w świecie kalendarza juliańskiego, Wigilia Bożego Narodzenia i wydarzenie niezwykłe, które mówiliśmy już wczoraj, czyli liturgia, która ma się odbyć w Ławrze Peczerskiej, ławrze, która do tej pory była tylko i wyłącznie w rękach Patriarchatu Moskiewskiego, a teraz liturgia będzie sprawowana przez Epifaniusza, zwierzchnika Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, tej, która ma Tomos, która od Moskwy jest niezależna, Dmytrze.
Mam nadzieję, że ta liturgia odbędzie się jutro o 9 w największej świątyni Ławrze, czyli w Soborze Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy, bo dzisiaj przedstawiciele moskiewskiego patriarchatu wystąpili z informacją o tym, że mitropolit PCU Epifaniusz nie ma oficjalnego pozwolenia na prowadzenie tej liturgii 7 stycznia o 9 w tym soborze i uwzględniając to dorzucili też i wideo, na którym widać spotkanie przedstawicieli moskiewskiego patriarchatu z pełniącym obowiązki dyrektora generalnego Narodowego Rezerwatu Peczerska Lawra Aleksandrem Rudniką, który na tym nagraniu, na tym wideo, że naprawdę żadnego oficjalnego zwrócenia do rezerwatu od strony PCU, od strony Epifaniuszy nie było, a więc nie wiadomo, jest po prostu w zawieszeniu ta sytuacja i nie wiadomo, czy jutro tak naprawdę odbędzie się ta liturgia, którą my wszyscy tak czekamy. I ja też czekam bardzo i chcę tam pójść jutro.
Mam nadzieję, Dmytrze, że jutro będziemy mogli usłyszeć twoją relację bezpośrednio, na żywo w programie wschodnim i będziesz przedstawić nam, co się dzieje, ale mam nadzieję, że do tej liturgii dojdzie, bo jeżeli nie dojdzie, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z czymś, co niewątpliwie ma kolejny charakter jakiejś nieładnej prowokacji. No, w tym momencie, gdy ta informacja już tak obiegła całą Ukrainę, ciężko sobie wyobrazić, że do tego miałoby nie dojść. Mnóstwo ludzi przecież w mediach społecznościowych skrzykuje się, by do Ławry Peczerskiej pójść, prawda?
Prawda i oczywiście będę tam, będę relacjonował, także i mam wielką nadzieję, że jednak to wielkie wydarzenie się odbędzie.
Zły temat zostawiliśmy na sam koniec, tak pomyślałem, że może świątecznie to teraz niedobrze zabrzmi, ale mówiliśmy dzisiaj o pozytywnych reakcjach świata i społeczności międzynarodowej na hipokryzję Putina, ale chyba musimy też powiedzieć o tym, co się wydarzyło w kwestii Oleniwki. Artur Żak.
Niestety komisja, która miała zbadać tę tragedię, czyli zamach na jeńców wojennych, zabicie co najmniej 50 ukraińskich jeńców, którzy byli przetrzymywani w Oleniwce, zranienie wielu dziesiątków jeszcze innych też żołnierzy ukraińskich, została zawieszona, tak naprawdę rozwiązana przez sekretarza Guterresa, powołując się na to, że strony nie były w stanie zapewnić bezpieczeństwa tej komisji. Ta komisja przez te wiele miesięcy, ona została powołana w lipcu, nawet nie dotarła na miejsce Oleniwki, nie dostała żadnych potwierdzeń, nie zobaczyła się z tymi jeńcami, nie była w stanie sprawdzić też dowodów rzeczowych, które już prawdopodobnie dawno, dawno temu zostały zniszczone. A teraz ONZ stwierdza, że strony nie były, przede wszystkim zaznaczam słowo strony, obie strony z dwóch stron, nie mieli oni odpowiedniego dostępu typu i warunków bezpieczeństwa. Więc no, w tym przypadku ONZ, moim zdaniem, tutaj nie będę obiektywny, nie wykazał się całkowicie. Bardzo podobnie jak Czerwony Krzyż. Czerwony Krzyż też wielokrotnie powołuje się na to, że nie ma dostępów i Rosja nie udostępnia jeńców wojennych przytrzymywanych na swoim terytorium, czy też na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską. No, jak widzimy, międzynarodowe instytucje są czasami bezsilne.
Może wyraźnie trzeba powiedzieć, że ten brak dostępu to oznacza po prostu, że Federacja Rosyjska nie wpuszcza na ten teren przedstawicieli społeczności międzynarodowej, bo przecież ze strony ukraińskiej nie ma żadnych problemów, żeby tam, gdzie Ukraina kontroluje obszar, móc dotrzeć i zobaczyć, co się dzieje. Dzisiaj w raporcie z Kijowa Dmytro Antoniuk z Kijowa, Artur Żak z Drohobycza, a ja z Mukaczewa, którym zostanę jeszcze pewnie kilkadziesiąt minut i bardzo żałuję, że będę musiał tak szybko stąd wyjechać. Ale z drugiej strony cieszę się, bo jest szansa, że zdążę do Przemyśla na koncert, na kolędy zespołu Taraki dzisiaj o godzinie 16.30 w Przemyskiej Katedrze. Być może ktoś z Państwa będzie mógł się tam jeszcze udać. Raport z Kijowa, też z Mukaczewa. Żegna się Paweł Bobułowicz. Zapraszam jutro do słuchania programu Wschodniego. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.